National Geographic w Stanach Zjednoczonych wydał pod koniec kwietnia 2006 roku tak zwaną właśnie Ewangelię Judasza, tłumaczonej na kilka języków. 31 stron rękopisu zapisanych po koptyjsku, która to też Ewangelia została odnaleziona w Ginebrze w 1983 roku, czyli stosunkowo młode odkrycie. Jeśli dokument jest prawdziwy, czy oznacza to zagrożenie dla wiary chrześcijańskiej? Bo ci, którzy odkryli, ci, którzy opierają się na tej Ewangelii, mówią, ach, to jest dopiero bicz na chrześcijan, podważymy absolutnie wiarę chrześcijańską, cały nurt chrześcijańskich, ponieważ no skądinąd Ewangelia, która powinna być także poważana, kwestionuje cały szereg autorytetów chrześcijańskich, łącznie z samym Panem Jezusem. Czy rzeczywiście wstrząsnął on fundamentami chrześcijaństwa, jak zasugerowały to niektóre artykuły prasowe? No, przyjrzyjmy się. Oczywiście już z autopsji, z doświadczenia wiemy, że tak się nie stało. Myślę, że Państwo nie otrzymali jakiejś informacji, że nagle to, co wierzyliście Państwo, runęło jak oczywiście domek z kart. Ostatnimi czasu nie brakuje nam rewelacji przekazywanych przez prasę, które to miałyby zrewolucjonizować nasze patrzenie na objawienie Boże zawarte na kartach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Najpierw opublikowanie Ewangelii Judasza, której odnalezienie, zdaniem niektórych, miało być najważniejszym odkryciem archeologicznym ostatnich 200 lat, tak podawało czasopismo amerykańskie Times, w obliczu którego potrzebna będzie rewizja relacji Ewangelii i nauczania Kościoła o Jezusie. Czyli na podstawie tego miałoby się coś rzeczywiście zmienić w naszym myśleniu. Później wejście do kin szeroko nagłaśnianego filmu Kod da Vinci na podstawie powieści Dana Browna, który ma odgrywać przed widzem skrywaną przez 2000 lat prawdę, że Jezus był mężem Marii Magdaleny, z którą miał potomstwo, które dało początek królewskiej dynastii Merowingów we Francji. A więc na podstawie, jeszcze proszę cofnąć, tej Ewangelii, możemy się dowiedzieć prawdy o Jezusie, czyli to, że to nie jest oczywiście prawdą, że był Synem Bożym, ale że miał normalnie żonę, miał dzieci, założył w konsekwencji później powstałą dynastię Merowingów we Francji. Nie da się ukryć, że owe doniesienia i szum medialny, który się wokół nich wytworzył, swoją atrakcyjnością i nowością przyciągają uwagę, wprowadzając zamęt i wypaczając jedne z podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Wydaje się, że zarzut, jaki te tak zwane nowości wysuwają przeciwko chrześcijaństwu, można sprowadzić do kwestii autentyzmu, autorytetu Pisma Świętego. Faktycznie atak jest skierowany na autorytet Pisma Świętego, no bo jeżeli sama Biblia zostanie zakwestionowana, no to cóż pozostanie chrześcijanom? Na czym się opierać? Jeżeli się okaże, że ona jest fałszywa, błędna, że powstało cały szereg innych Ewangelii, które się nawzajem jakby wykluczają, wobec tego, gdzie prawda, czy to czasami nie jest fikcja? Komuś naprawdę na tym zależało i jest to swego rodzaju majstersztyk, żeby uderzyć w wiarę wielu ludzi. Drodzy Państwo, zresztą będziemy epatowani takimi różnymi informacjami coraz częściej odnośnie naszej wiary, chrześcijańskiej wiary, z różnych powodów. Nieraz ludzie po prostu chcą zrobić interes wielki na tym. Prawda, nieprawda, ale dobrze się sprzedaje. Czy to jest rzeczywiście tak, jak ktoś tam podaje, czy nie rzeczywiście, czy to jest prawda, czy fałsz, nieważne, ale to się dobrze sprzedaje. I jest to tak skonstruowane prawdopodobnie, że może spowodować zamieszanie. Tym bardziej, drodzy Państwo, chciałem na to zwrócić uwagę, że no cóż, taki polski typowy chrześcijanin niestety bardzo mało wie na temat swojej wiary. Wie tyle, co powiedzą duchowni, natomiast żeby sam starał się to zgłębić, żeby sam analizował na przykład Biblię i wiedział, czy to, co przeczyta, ewentualnie zgadza się z tym, co on czyta w Biblii, no to trudno o taką reakcję, ponieważ rzadko kto oczywiście tym się interesuje głębiej. A to na przykład ksiądz wie, to wystarczy, że ksiądz wie. I kiedy wpada do naszej ręki jakaś książka, mówi, jak to? To co z naszą wiarą? To wszystko podważa. Tak więc warto o niektórych rzeczach wiedzieć i chciałbym to zaufanie jakby do Biblii dzisiaj, mam nadzieję, ponownie utwierdzić, czy dla niektórych zbudować poprzez kilka choćby argumentów. Jeśli bowiem jego powstanie sprowadzi się jedynie do kategorii ludzkich i przyrodzonych, będzie można w ten sposób podważyć zasadność całej wiary chrześcijańskiej, to o czym wspominałem. Dlatego nie należy bagatelizować pytań i wyzwań, jakie stawia przed czytelnikiem lektura Ewangelii Judasza, czy choćby tego filmu właśnie Kod Da Vinci. Ale z tym większą determinacją trzeba szukać odpowiedzi, które będą oparte na autentycznym nauczaniu Jezusa. Zagadnieniem, które jest niezwykle istotne dla właściwego zrozumienia niniejszej kwestii, jest problem kanonu i kanoniczności ksiąg Pisma Świętego. To tylko dodam, że kanon to oznacza pewien zbiór. Zbiór w tym przypadku ksiąg czy Nowego czy Starego Testamentu w Piśmie Świętym. Mówimy ogólnie kanon, pewien zbiór. Don Brown forsuje bowiem w swojej książce tezę, że kanon jako wykaz ksiąg natchnionych powstał jako wynik ustaleń Kościoła z cesarzem Konstantynem w IV wieku, kiedy to chrześcijaństwo stało się religią cesarstwa rzymskiego. A więc duchowni dogadali się ze świeckim człowiekiem, cesarzem i razem jakby skompilowali kanon, czyli zestaw ksiąg, które dzisiaj chrześcijanie uważają za święte. Czy tak było? Takie deklaratywne przyjęcie jednych ksiąg za święte i natchnione, a odrzucenie innych okazałoby się dowodem na to, że Pismo Święte nie zawiera wszystkich ksiąg natchnionych chrześcijaństwa, a te, które się w nim znajdują, oddają jedynie część prawdy o Jezusie i Jego nauczaniu. Dokładnie o to chodzi, żeby podważyć to zaufanie do kanonu, który my uznajemy. Tu większość być może z Państwa zna Biblię tysiąclecia, a więc poza pewnymi fragmentami, o których dzisiaj wspomnimy, jest zawarta właśnie ta myśl, że oto dogadali się chrześcijanie z cesarzem i tak jak im odpowiadało, część świętych ksiąg odrzucili, wstawili takie, jakie im pasowały. Gdy prześledzi się jednak historię kształtowania się kanonu ksiąg Pisma Świętego, okaże się, że to nie hierarchowie Kościoła arbitralnie uznali takie, a nie inne księgi za święte, ale że cała wspólnota Kościoła przeniknięta była tym zmysłem wiary od początku, przyjmowała je za autentyczne świadectwa nauki Jezusa i apostołów. Zwłaszcza w pierwszym wieku apostołowie żyli. Kształtujące się, powstające Ewangelie mogły być autoryzowane, mogły być sprawdzane przez samych apostołów. Nie jest więc prawdą, że taki, a nie inny kanon jest wynikiem ustaleń hierarchów Kościoła z cesarzem. Bowiem już w pierwszym wieku chrześcijaństwa istniał funkcjonalny kanon Nowego Testamentu. Już za życia apostołów cztery Ewangelie oraz większość listów były uznawane za integralną część Pisma Świętego. Dowody na to można odnaleźć właśnie w nim samym. I tutaj mamy kilka przykładów. Święty Paweł w liście do Tymoteusza w 5 rozdziale 18 wierszu cytuje Ewangelię Łukasza i fragment z 10 rozdziału 18 wiersza. A więc apostoł Paweł już wiedział, że właśnie ta Ewangelia istnieje i uznawał ją za autorytet, a co za tym idzie, cytował. nadając temu tekstowi status natchnionego Słowa Bożego, którym cieszyły się księgi Starego też Testamentu. Święty Piotr na przykład w swoim liście drugim, w trzecim rozdziale i tam 15 do 17 wiersza pisze o wszystkich listach Pawła, z czego wynika, że musiał już wtedy istnieć zbiór listów pawłowych. Tu chciałbym na moment się zatrzymać, ale były też listy fałszywe, które ktoś pisał na konto apostoła Pawła. On sam zresztą mówi o tym, że podobno jakieś niby moje listy pisane przeze mnie gdzieś tam krążą. A więc popatrzcie Państwo, że już sami apostołowie i potem ich następcy mieli z tym kłopot, że krążyły jakieś falsyfikaty. Ktoś się podszywał pod apostołów i pisał określone treści, a potem je upowszechniał tak jak tylko zdołał. Ponadto święty Piotr stawia je na równi z innymi pismami, a więc w odniesieniu do listów Pawła, na równi z innymi pismami, co niewątpliwie jest bezpośrednim odniesieniem do trzeciej części Biblii hebrajskiej, czyli pism tak zwany Ketuvim, czyli pism prawa, Tora i proroków Nevim. Może tylko jedno zdanie powiem, że Stary Testament jest właśnie tak podzielony, że Tora to są prawa wszystkie, które zostały spisane, także pisma, a więc cały szereg historycznych pism, które znajdują się w Starym Testamencie, nazywają Ketuvim oraz księgi prorockie noszą nazwę Nevim. Apostoł Piotr stawia więc listy Pawła na równi z księgami Starego Testamentu, których natchnienie dla apostołów, dla pierwszych chrześcijan nie budziły żadnej wątpliwości. Inne świadectwo odnajdujemy w liście do Kolosan, gdzie apostoł Paweł poleca im, aby przeczytali list, który on skierował wcześniej do mieszkańców Laodycei. A więc jego listy miały jakby charakter ponadczasowy, nie tylko do Laodycei, ale pewne elementy, które były kierowane, pewne myśli, które były kierowane do jednego z lokalnych kościołów, w tym przypadku do Laodycei, także odnosiły się do innych kościołów lokalnych. Ba, nawet możemy powiedzieć, że dzisiaj my możemy czytać listy apostoła Pawła i mamy często wrażenie, jakby pisał on wprost do nas, dlatego że potrzeby ludzkie rzeczywiście w jakimś sensie były podobne do naszych. Choć kultura się, mentalność zmieniły, ale potrzeby ludzkie jednak, zwłaszcza w tym wymiarze duchowym, filozoficznym, nie. W innym liście, czyli drugim liście do Tesaloniczan, święty Paweł upomina Kościół. Przeto bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się prawdy, o której zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. I o tym możemy przeczytać w drugim rozdziale, 15 wierszu. Ten przykład ukazuje, że nauczanie apostołów, którzy stali się depozytariuszami nauki Jezusa, od początku było podstawą życia gmin chrześcijańskich. Owo trzymanie się nauki apostolskiej było dla nich wyznacznikiem trwania w wierze Jezusa, niezmąconej błędami czy herezjami. Było to także podstawą, na której wspierała się pierwotna wspólnota Kościoła. I mamy tutaj właśnie ten fragment. Trzeba nam wiedzieć, że w czasach, kiedy kształtował się Kościół chrześcijański, powstawały różne nurty, filozoficzne, religijne i starały się w jakiś sposób odprowadzić od nauki Jezusa Chrystusa. Stąd sam Pan Jezus powiedział, kiedyś zwracając się do pewnego gremium Jego naśladowców, powiedział rzecz niezwykle przykrą dla nich. Powiedział mianowicie tak, że z was samych powstaną wilcy drapieżni. Powiedział coś jeszcze innego, że powstaną fałszywi prorocy. Nie powiedział, że wszyscy prorocy będą fałszywi, ale część owszem tak. Więc przewidywał i mówił i ostrzegał przed tym, że będą ludzie, będą różne prądy, które będą starały się odprowadzić ludzi od prawdziwej wiary, od tego, od czego uczył sam Pan Jezus. Podobny przykład można odnaleźć w pierwszym liście do Tesaloniczan, w którym apostoł narodów, czyli Paweł, stwierdza: zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany wszystkim braciom. Czyli apostoł Paweł wiedział, co napisał i wiedział, co poleca. Tak samo apostołowie wiedzieli, co polecali. Natomiast obok tego krążyły, owszem, różne pisma, przed którymi, jak powiedzieliśmy, sam apostoł Paweł też przestrzegał. Powyższe przykłady pokazują, że pierwsze gminy chrześcijańskie od początku gromadziły i przechowywały wypowiedzi oraz pouczenia apostołów, uznając je za pisma natchnione. Tak na okoliczność, jakby można powiedzieć, tworzenia się tych wszystkich pism, w tym Ewangelii, jest takie pojęcie, które współcześnie powstało, mianowicie z niemieckiego Quelle, czyli źródło, źródło, do którego wpływały jakby wszystkie treści Ewangelii, czy też listy, i z tego źródła później korzystali właśnie chrześcijanie, czyli było jedno źródło, ale każdy wiedział, kto jest autorstwa danego listu czy Ewangelii. Istnieją również pozabiblijne świadectwa, które świadczą, że już na początku II wieku istniała kompilacja, w skład której wchodziły cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Pawła, List do Hebrajczyków oraz Apokalipsa. Więc takie oczywiście są. W drugim liście Klemensa, tutaj sięgamy roku już 140, a więc już po apostołach, chociaż tutaj, jak się przypuszcza, Jan, apostoł ostatni, który miał wgląd w treści, które pisali apostołowie, umarł gdzieś przed setnym rokiem, może 96 rok, więc tutaj miał jakby długi czas wgląd w treści, które powstawały. Ale tutaj mamy w drugim liście Klemensa, już z roku 140, można odnaleźć cytaty z kilku Ewangelii. Mateusza, Marka, Łukasza, które określa się mianem pism, co po raz kolejny stanowi dowód, że odnoszono się do nich z taką samą wiarą, czcią, jak do Starego Testamentu. I to na długo, zanim kanon został oficjalnie jakby zamknięty, ukształtowany. Jak wspomina powyżej, pierwotnie istniał bowiem kanon funkcjonalny, nieformalny, który to ten, o którym mówimy, który wynikał z praktyki życia Kościoła pierwszych wieków. Ludzie na początku się tak aż bardzo tym nie zajmowali, czy to będzie się nazywało kanon, czy to będzie miało takie czy inne okładki. Po prostu ewangeliści spisywali to, co wiedzieli, co doświadczyli. Tak samo apostoł Paweł pisał swoje listy, ponieważ było takie zapotrzebowanie. Nie było jeszcze wtedy, na początku, w pierwszym wieku, w początkach drugiego wieku, zapotrzebowania, żeby to wszystko ułożyć w jedną całość. Nikt o tym nie myślał, że rzeczywiście powstanie tak wiele różnych wywrotowych prądów. Tak więc oni w naturalny sposób po prostu pisali, wierzyli w to i te treści były oczywiście przez wszystkich szanowane. Znajdowały się w nim te księgi, które, czyli w tym nieformalnym kanonie, które były używane podczas nabożeństw i życiu codziennym wspólnot chrześcijańskich, podczas modlitw, jako traktowane jako święte w odróżnieniu od tych, które nigdy za takie nie były uważane. Śledząc historię formalnego kształtowania się kanonu, czy tego zbioru ksiąg Pisma Świętego, można odnaleźć świadectwo Tertuliana z II wieku, który w tak zwanych pięciu księgach przeciwko Marcjonowi, to był reprezentant takiego odstępczego ruchu, pisze o czterech Ewangeliach, pisze o Dziejach Apostolskich i o 13 listach Pawła. Także o liście do Hebrajczyków, pierwszym liście Jana i Apokalipsie. Więc popatrzmy, drugi wiek i kolejny przykład właśnie Tertuliana, który odnosi się do już pewnego kanonu, który uważany był za święty. Ciekawe świadectwo podaje biskup Lyonu Ireneusz w II wieku, który wymieniając w swoim dziele Adversus Hereses, przeciw herezjom, podaje cztery Ewangelie. Napisał, niemożliwe jest, aby Ewangelii było więcej lub mniej niż jest. Prawda? A więc tutaj mamy kolejne świadectwo. Podsumowując, okres tak zwanych ojców apostolskich, czyli bezpośrednich następców apostołów oraz apologetów. Apologeci to ludzie, którzy starali się bronić zarówno tego pierwszego kanonu, jak i przede wszystkim treści, które były zawarte w pierwszym kanonie. Możemy inaczej to określić obrońcy, obrońcy praw, obrońcy zasad. Mamy tutaj na myśli tych teologicznych, które Pan Jezus i apostołowie pozostawili. A więc tutaj z drugiego wieku, gdy dodamy tutaj te dowody, Didache z przełomu 90 i 100 roku, czyli właśnie tam zawarte są te informacje także o pierwszych o pierwszym tym kanonie, listy pseudo-Barnaby i tutaj ten przełom 96-98, świętego Klemensa Rzymskiego, Ignacego Antiocheńskiego, Polikarpa ze Smyrny, pisma Hermasa, Papiasza, list Diogeneta, druga połowa II wieku, dzieła świętego Justyniana, Teofila Aleksandryjskiego, a więc jest to już schyłek II wieku i wszyscy oni odnoszą się właśnie do tego kanonu, który już funkcjonował. Wspominają o nim, piszą o nim. Fakty te ukazują obecność żywej wiary apostolskiej, która nie była jeszcze sformalizowana w oficjalny kanon. Tak jak mówiliśmy, nie ulega jednak wątpliwości, że posiadano pełne przekonanie co do tego, które księgi są natchnione. W pismach ojców apostolskich i apologetów można znaleźć cytaty zaczerpnięte ze wszystkich ksiąg Nowego Testamentu. Ze wszystkich ksiąg. Z wyjątkiem jest tylko trzeci list Jana, lecz milczenie na jego temat nie wynika z tego, że uważano go za nienatchniony, co wiąże się raczej z tym, że jako krótki list, nie zawierający szczegółowych wskazań doktrynalnych, nie był cytowany. Po raz pierwszy wspomina o nim Klemens Aleksandryjski, ale wspomina, który zmarł w 215 roku, a więc tutaj mamy przełom pierwszego, drugiego wieku. Z uwagi na powyższe dowody należy uznać, że od początku istnienia Kościoła chrześcijanie uznawali księgi Nowego Testamentu na równi ze Starym Testamentem jako całość objawionego Słowa Bożego. Stary, Nowy Testament, od którego nie należy już nic odejmować ani do niego czegokolwiek dodawać. Dlatego właśnie można spotkać tak wiele różnych świadectw, które są polemikami z tymi, którzy chcieli ów funkcjonujący już kanon poszerzyć lub uszczuplić. Dobitnym znakiem tego jest polemika z Marcjonem z Pontu, który około 135 roku wystąpił z propozycją tak zwanego oczyszczenia Pisma Świętego z wpływów żydowskich. To jest jeden z pierwszych ataków, usuwając z niego cały Stary Testament i niektóre fragmenty Nowego Testamentu. W odpowiedzi na to tacy pisarze jak Polikarp ze Smyrny, Ireneusz z Lyonu czy Tertulian potępili poczynania Marcjona, nazywając go nawet pierworodnym szatana. Jak można taki zamach czynić właśnie na już utrwalone w świadomości Pismo Święte? Ja dodam Państwu tylko może z innej dziedziny informację, że takie rzeczy, plagiaty czy podróbki znajdujemy i przecież w sztuce takiej jak właśnie malarstwo, gdzie ktoś pod kogoś się podszywał i do dzisiejszego dnia takie mamy sytuacje, czy też na przykład w przypadku tworzenia jakiejś symfonii, na przykład były próby podrobienia Beethovena i ktoś, kto odnalazł jakiś tam fragment oryginału symfonii, gdy fachowcy się za to wzięli, spojrzeli na te nuty i powiedzieli, nigdy w życiu Beethoven nie napisałby takich nut. Mogli to tylko określić ci, którzy doskonale znali twórczość Beethovena. Wiedzieli, jak geniusz tworzy. Wiedzieli, co mógł Beethoven napisał. Oczywiście był to genialny kompozytor, więc jeżeli ktoś podrabiał i podpisywał się, że to Beethoven jakimś tam pismem, no to oczywiście specjaliści momentalnie to rozszyfrowywali. Sądzę, że możemy też mówić w podobny sposób o natchnieniu treści Nowego Testamentu, tego pierwszego kanonu, w porównaniu z tym, co się później zaczęło ukazywać, podpisywane niby to imieniem apostołów. Oczywiście treści jakby stały kompletnie w kolizji, o czym za chwilę powiemy, z treściami oryginalnych Ewangelii. W tym miejscu dotykamy bardzo skomplikowanego zagadnienia apokryfów, które niejednokrotnie pretendowały do tego, by uznano je za natchnione. Apokryfy, warto to zapamiętać. I chciały być równe pismom Nowego Testamentu. Czyli to są jakby te wszystkie tak zwane Ewangelie z drugiego, byśmy powiedzieli, jakiegoś dziwnego obiegu. Ogólnie mianem apokryfów określa się starożytne pisma o treści religijnej, które nie weszły do kanonu ksiąg świętych, często jednak były pokrewne z księgami biblijnymi. Wśród tak określonych dzieł można wyróżnić apokryfy Starego i Nowego Testamentu. Oczywiście podobnie było ze Starym Testamentem, co znajduje swoje uzasadnienie, gdy bierze się pod uwagę tematykę powiązania i czas powstania dzieła. Jednakże obecnie z oczywistych względów ograniczmy się jedynie do apokryfów nowotestamentowych. Być może znajdziemy kiedyś czas, żeby porozmawiać o apokryfach czy tak zwanych księgach deuterokanonicznych Starego Testamentu. Często powstawały one, czyli te nowe, Nowy Testament i pisma na wzór pism kanonicznych, czyli no, mówimy tu oczywiście o apokryfach, czy wręcz w konkurencji do nich. Dlatego wyróżnia się wśród nich ze względu na reprezentowany styl Ewangelie, dzieje, listy czy apokalipsy apokryficzne. Więc podobne mają nazwy: Ewangelie, dzieje, listy, apokalipsy. Różnorodność tej literatury jest tak wielka, że nie sposób omówić wszystkich zagadnień dotyczących jej. Ogólnie można jednak wyróżnić kilka typów grup apokryfów. Podział ten wynika z celu, dla którego one powstały. Wiele z nich stanowi literaturę jakby obok Biblii, czyli obok tego oryginalnego kanonu. Chcąc, takie być może były intencje, zapełnić tak zwane białe plamy istniejące w Ewangeliach czy innych księgach Pisma Świętego. To, czego nie poruszyły Ewangelie, te oryginalne, które do dzisiaj możemy czytać, to oto powstały jakieś apokryficzne, które mówią, w porządku, my uzupełnimy te braki i proszę bardzo, było tak, tak, tak i tak. Nowy Testament nie jest bowiem kroniką życia Jezusa czy apostołów, stąd niekiedy nie ma informacji lub jest ich niewiele odnośnie niektórych wydarzeń czy okresów życia postaci biblijnych. Na przykład niewiele wiadomo o dzieciństwie Jezusa. Dlatego też apokryfy niejako chcą dopowiedzieć to, o czym milczy Pismo Święte. No ale za chwilę rozważymy, dlaczego nie wszystko zostało też spisane. Inną grupą są tak zwane apokryfy apologetyczne, które w starciu z poglądami heretyckimi miały bronić dogmatów wiary. Też powstawały tego typu literatura, która miała być właśnie przeciwwagą tym wszystkim prądom heretyckim, które nawiedzały Kościół w pierwszych wiekach naszej ery. Powyższe grupy apokryfów, chociaż nie wyczerpują one wszystkich kategorii, można sprowadzić do jednego celu. Było nim przekazanie pewnej tradycji, proszę zwrócić uwagę, także legend na temat tego, o czym Ewangelie nie mówiły. Legendy. No to wiecie Państwo, czyli to niekoniecznie ma coś związek z prawdą. Ze względu na to, że ich pochodzenie jest niepewne, nigdy oficjalnie nie znalazły się w kanonie ksiąg Pisma Świętego. Stąd te odkrycia w dzisiejszych czasach, bardzo współczesne, ktoś gdzieś odszukał w jakichś archiwach. Mam Ewangelię, proszę, jest uzupełnienie Pisma Świętego, teraz już wiemy całą prawdę. No, czyżby tak właśnie było. Wiele elementów apokryficznych przedostało się na przykład do tradycji ludowych albo do liturgii późniejszego Kościoła. Przykładem może być liturgiczne wspomnienie rodziców Marii, Anny i Joachima, które swoje korzenie ma właśnie w apokryfach, bowiem tylko one podają ich imiona. Podobnie jest ze świętem ofiarowania Maryi, której jedyny ślad można odnaleźć w tak zwanej protoewangelii Jakuba, gdzie Maryja jako dziewczynka ofiaruje swoją osobę Bogu. Czyli te informacje nie znajdujemy w uświęconym kanonie Pisma Świętego w tych wszystkich ewangeliach, ale właśnie w apokryfach, w jakichś tych różnych księgach czy ewangeliach, pseudoewangeliach, które miały cały szereg legend, które również podawały. Apokryfy są także źródłem tradycji o trzech królach. Ewangelie kanoniczne nie wymieniają ani ich liczby, ani ich imion. Innym przykładem są szczegóły z życia apostołów. Na przykład znana powieść Henryka Sienkiewicza tytułowana Quo Vadis została oparta na apokryficznych dziejach Piotra. A więc w Biblii nie ma tam nic mowy o tym, że gdzieś tam Pan Jezus spotyka, prawda, Piotra i tak dalej, i tak dalej. Nie, to pochodzi po prostu z apokryfów, czyli z tych ksiąg nieświętych, niekanonicznych. Były też całkiem przyziemne powody powstawania apokryfów. Niektóre miasta chciały szczycić się tym, że przez nie przechodził jakiś apostoł i to założył tam pierwszy kościół, albo że znajdował się tam jego grób. A więc jeśli nie znajdował się, to apokryf mówił, tak, znajdował się. Po co? Po to, żeby ludzie przyjeżdżali do tego miasta, żeby to miasto było atrakcyjne. No i na tamten sposób też kręcono, jak to się mówi, lody, czyli robiono fortunę, pieniądze. Więc powstawały teoretyczne jakby podkłady, tworzono różne apokryfy. Znane są też przypadki, które miały służyć podniesieniu rangi danego miasta. Znany jest list do króla Edessy, Abgara, który miał napisać sam Jezus. Albo pochodzący z XVI wieku list Marii do miasta Messyny czy do Florencji. Cały szereg. Może dzisiaj ktoś jeszcze coś napisać. Wiecie Państwo, to podobnie jak z Arką Noego, kiedy tworzy się różne ciekawe teorie, żeby tylko zrobić pieniądze. Więc w tamtych czasach oczywiście cały szereg listów funkcjonowały i powodowały niemałe też zamieszanie, podobnie zresztą jak dzisiaj. Powołując się na znawcę apokryfów profesora Marka Starowiejskiego, można stwierdzić, że apokryfy przekazywały bardzo prostą wiarę, dostosowaną do mentalności zwykłych ludzi, którzy nie znali się na teologii kompletnie. Więc można było im przekazać różne informacje i oni w to wierzyli. Kiedyś nie mieli ludzie dostępu do książek, do tego, żeby sprawdzać, więc to było tylko dla wybrańców. W związku z tym można było cały szereg informacji im przekazać. Jest jeszcze jedna duża grupa pisma apokryficznych, która bardzo wyraźnie odcina się od tych omówionych powyżej. Wiele z nich, głównie Ewangelii, było nośnikiem propagandowym danych grup heretyckich. Dlatego powstało wiele apokryfów, których celem było przekazywanie błędnych poglądów niezgodnych z nauczaniem Jezusa i apostołów, podszywające się pod autentyczne pisma ich autorów, stąd też nazywamy apokryfy pseudopografami, czyli dziełami napisanymi pod zmienionym, fałszywym imieniem. Więc nikt nie mógł zidentyfikować, kto jest autorem, w związku z tym nazywano właśnie ich apokryfami. Dotykamy tutaj kolejnego zagadnienia, jakim jest gnoza. Warto to podkreślić przy okazji dzisiejszego tematu. Tym mianem określa się cały prąd religijno-kulturowy, ogromny prąd, który swymi początkami sięga II wieku. Apogeum osiągnął wieku na przełomie IV-V oraz kilkakrotnie odrodził się w historii, w średniowieczu za sprawą Katarów, czy współcześnie jako ruch New Age. Gnoza odwoływała się do bezpośredniego poznania, gnosis, poznanie. Poznania Boga przez dotarcie do boskiej iskry w swoim wnętrzu. Dlatego gnostycy wyznawali dualizm duszy, która jest pierwiastkiem dobrym, oraz ciała, która jest pierwiastkiem złym w człowieku. A więc dusza jest dobra, ciało jest złe, czyli ręka, noga, prawda, wszystko to jest złe. Natomiast to, co jest w środku, czyli dusza, jest dobrem. Dobra. Jaki pogląd rodził wiele daleko idących konsekwencji w chrześcijaństwie, na którego podłożu wyrastały sekty gnostyckie? Cechą gnostyków było odrzucenie Boga Starego Testamentu jako złego stwórcy, dlatego że stworzył materię, stworzył ciało, więc jest Bogiem złym, niedoskonałym. Nieuznawanie wcielenia Jezusa. No bo jakże Jezus, jeśli jest święty, mógł się wcielić w nieświętą jakąś formę, czyli ciało? Skoro ciało miało być złe samo w sobie, to Bóg nie mógł się w nie wcielić. Więc kwestionowany. Niektóre grupy uważały, że Jezus z Nazaretu był zwykłym człowiekiem, który jednak otrzymał iskrę Bożą w momencie chrztu w Jordanie, a którą utracił przed swoją śmiercią na krzyżu. Nieprzyjmowanie prawdy, że Jezus jako Bóg, człowiek, realnie umarł na krzyżu, było czymś bardzo powszechnym. Według różnych sekt miała to być śmierć pozorna. Stąd powstały później legendy o udaniu się Jezusa do Indii, gdzie miał przyjąć buddyzm, bądź uznawano, że na krzyżu umarł sam człowiek, Jezus z Nazaretu, bo tylko człowiek może umrzeć i to ciało śmiertelne, złe. Jezus prawdziwie nie umarł. Konsekwencją powyższego stwierdzenia jest odrzucenie zbawczego charakteru śmierci Jezusa, czyli było to coś wymyślonego, w związku z czym drogą do doskonałości stało się samozbawienie. To znaczy, że każdy człowiek może się zbawić tylko sam i nie potrzebuje zewnętrznej łaski Boga, która przyjdzie od Niego, a tym bardziej odkupieńczej śmierci na krzyżu. Że to wszystko jest jakaś mistyfikacja, to co się stało na krzyżu. Że to nie jest prawdą, że Jezus jako Syn Boży cierpiał. Po prostu człowiek, który był w grzesznym ciele, poniósł konsekwencje. I był to dodatkowo człowiek, który nauczył się wielu rzeczy z buddyzmu. Prawdy te w różnym stopniu głoszone były przez różne odłamy gnozy. Stały w jawnej sprzeczności z nauką Jezusa i apostołów zawartą w Ewangeliach kanonicznych. Dlatego gnostycy pisali te swoje Ewangelie, podszywając się pod prawdziwych apostołów, przekazując swoje heretyckie poglądy. Wiele takich apokryfów gnostyckich odnaleziono na początku XX wieku w Nag Hammadi, między innymi Ewangelię Tomasza z IV wieku, która posłużyła jako inspiracja do nakręcenia głośnego filmu Stygmata, przedstawiającego idee typowe dla New Age. A więc jest to współczesna odmiana tamtejszej gnozy, mówiące o obecności Boga w całej naturze, także we wnętrzu człowieka, w sposób panteistyczny. Wszystko jest Bogiem. A więc każda rzecz jakby jest właśnie wypełniona Bogiem. I Bóg jest w tym fotelu i w tych kwiatach i Bóg jest w różnych rzeczach. Między innymi także w człowieku, przez to człowiek jest boski poprzez obecność właśnie Boga w nim. W tej gnostyckiej Ewangelii Jezus mówi między innymi: rozłup drewno, ja tam jestem. Podnieś kamień, a znajdziesz mnie tam. Dlatego znów typowo gnostycki wniosek. Człowiek nie potrzebuje Kościoła czy ingerencji Boga. Taki jest wniosek płynący właśnie z tej filozofii. By uzyskać zbawienie, zbawia się sam, bo sam jest Bogiem. I jest to filozofia, która towarzyszy różnym przekształceniom w dzisiejszym czasie filozoficzno właśnie religijnym. Podobnie Dan Brown czerpał z Ewangelii gnostyckich, głównie z Ewangelii Filipa i Ewangelii Marii Magdaleny, w której jest ona ukazana jako jeden z uczniów Jezusa, Maria Magdalena, z którym łączyła go osobista zażyłość. Gdy dorzuci się do tego średniowieczne legendy o świętym Graalu, o boskim pochodzeniu francuskiej dynastii Merowingów i inne pikantne szczegóły o potomstwie Jezusa i Marii Magdaleny, co mamy wtedy? Mamy gotową kumulację różnych herezji, legend i domysłów i kod Da Vinci został oparty właśnie na takich ewangeliach apokryficznych. Nie tkwiłoby w tym żadne niebezpieczeństwo, gdyby nie fakt, że oczywista fikcja jest ukazywana jako prawda historyczna, co od razu przypomina ideę piśmiennictwa gnostyckiego. Przekazywanie półprawd, fałszu, zmieszanych z okruchami prawdy dla zmylenia czytelnika i podszywanie się pod autentyczne dzieła w celu oczywistego wprowadzenia ludzi w błąd. Wydaje się więc, że Dan Brown nie zrobił niczego innego ponad to, co czynili gnostycy sprzed 2000 lat. Powoduje to samo, jakby koło się zatoczyło. To robili dokładnie gnostycy, a dzisiaj robią to współcześni pisarze czy też twórcy filmów. Tylko stopień oddziaływania poprzez media uległ znacznemu zwielokrotnieniu. Oczywiście, bo stąd czytając kod Da Vinci należy mieć świadomość zawartych w nim przekłamań i nie traktować tych treści jako prawdy. No, dzisiaj mamy media i cokolwiek się tylko zdarzy, wydarzy czy odnajdzie, natychmiast to jest nagłaśniane, no i ludzie o tym dyskutują. Omawiając zagadnienia apokryfów gnostyckich, nie sposób nie odnieść się do kolejnego głośnego ostatnio ich przedstawiciela, czyli Ewangelii Judasza. Już sam jej początek zdradza jej gnostycki kierunek. I tutaj cytat. Tajna relacja z objawienia, które Jezus wypowiedział w rozmowie z Judaszem Iszkariotem. Gnostycy w ogóle generalnie lubili powoływać się na cudowne, tajemnicze objawienia. I często to podkreślali. Tajne przekazy, których dostąpili od Boga, co miało powodować, że to oni właśnie rościli sobie prawo do posiadania i przekazywania prawdy. Często używali takich tajne, to jest charakterystyczne dla nich. Jedna z podstawowych różnic między wierzeniami gnostyckimi a chrześcijaństwem odnosi się do przyczyny istnienia zła na świecie. Chrześcijanie wierzą, że dobry Bóg stworzył dobry świat, ale przez nadużycie wolnej woli człowieka na świat przyszły grzech i zepsucie, o czym mówią pierwsze stronicy Pisma Świętego. I to spowodowało nieład, cierpienie. Gnostycy przypisują zło na świecie Bogu. Twierdzą, że stworzył świat nieuporządkowany. Opowiadają, że za rehabilitacją takich, oni opowiadają się, przepraszam, za rehabilitacją takich postaci biblijnych jak Kain, który zabił swego brata Abla, oraz Ezawa, starszego brata Jakuba, który sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Judasz pasuje doskonale do gnostyckiej wizji. Relacja, którą ukazuje nam Ewangelia Judasza, przedstawia rozmowę Jezusa, zwróćcie Państwo uwagę, rozmowę Jezusa z Judaszem przed tym, jak Judasz opuścił wieczernik, by wydać Jezusa. I teraz jest odtworzenie w tej Ewangelii Judasza treść tego dialogu. Jezus wyśmiewa się z pozostałych uczniów, że modlą się do starotestamentowego Boga, Stwórcy świata. Jezus śmieje się z Judaszem, mówi, wiesz co, no na takiej zasadzie, zobacz, oni wierzą w takie herezje. Charakter gnostycki tej Ewangelii najbardziej jednak oddaje wypowiedź Jezusa. Judaszu, musisz poświęcić ciało, które mnie okrywa. Jezus mówi o sobie i wciąga jakby w układ Judasza i mówi, musisz poświęcić moje ciało, które mnie okrywa. Czy w innym miejscu złożysz w ofierze człowieka, który mnie okrywa. Chodzi wciąż o ciało, które no, jest grzeszne i trzeba je poświęcić. Te zdania jasno wskazują na antycielesne nastawienie gnostyków i fakt, że na krzyżu śmierć poniesie jedynie zewnętrzna powłoka, która okrywa Jezusa, a więc nie on sam, lecz człowiek, który go okrywa. Kolejną cechą charakteru... O, dziękuję bardzo za dobry pomysł. Kolejną cechą charakterystyczną dla Ewangelii jest obietnica wywyższenia Judasza ponad innych apostołów jako jedynego i prawdziwego ucznia Jezusa, który poznał do końca jego misję. To z kolei kieruje uwagę na grupę gnostycką zwaną kainitami, będącymi w opozycji do wczesnochrześcijańskiego kościoła. Nawet te grupy nazywały się kainitami, od Kaina, który zabił Abla. Popatrzmy, to wszystko jest, cała ta myśl jakby pseudoteologiczna jest wśród takich właśnie ludzi. A więc Ewangelia Judasza, którą dzisiaj niektórzy z zachwytem czytają, no w takich środowiskach powstawała. Po raz pierwszy wspomina o nich oraz o Ewangelii Judasza święty Ireneusz z Lyonu w swoim dziele Adversus Herses. Relacje o tej sekcie przekazują także Hipolit Rzymski, Pseudo-Tertulian oraz Epifaniusz, ojcowie Kościoła. Można dowiedzieć się od nich, że kainici byli sektą gnostycką odrzucającą Boga Starego Testamentu, a eksponują takie postaci jak Kain, Ezaw, Sodomitów, czyli ludzi żyjących w Sodomie i Gomorze. Jak być może wielu z Państwa wie, Pan Bóg ukarał tych ludzi ze względu na ich demoralizację, na to, że rzeczywiście, jak było o nich powiedziane, że tam nie było nic dobrego. Czy wreszcie Judasz jest eksponowany jako słusznie występujący przeciw starotestamentowemu Bogu, który był z natury zły, bo stworzył zły, materialny świat? Nazwa kainici wskazuje zaś, że uznawali oni siebie za duchowych synów Kaina, który był wyznawcą prawdziwego i najwyższego Boga w odróżnieniu od Abla, który czcił złego Boga, nazywanego Demiurgiem, stworzyciela. Kain miał lepszy pomysł na wiarę niż Abel, tak więc oni są jego duchowymi synami. Nie dziwi więc, że według ich poglądów Abel musiał zostać zabity przez Kaina, by świat materialny, czyli zły, mógł zostać unicestwiony. Więc popatrzmy, jak rzeczywiście przewrotnie to zostało wszystko ustawione. W ich opinii odpowiedzialnym za śmierć Abla był nie Kain, lecz sam Bóg Starego Testamentu. Podobna rehabilitacja spotkała Judasza w omawianej Ewangelii, gdzie jest on nazwany współzbawicielem, który wykonując polecenia Jezusa wpisuje się w jego misję, przyczyniając się do śmierci Jezusa. Judasz spowodował, według tej Ewangelii, uwolnienie się prawdziwej boskiej natury Jezusa. Ta gnostycka wizja losów Jezusa i Judasza nie ma oczywiście nic wspólnego z przekazami Ewangelii kanonicznych i jako późniejsza, czy drugi wiek, nie może być uważana za przekaz autentycznej tradycji, a więc w tej, której powstały wspomniane Ewangelie. Pozostają oczywiście pytania co do potępienia Judasza, skoro bowiem przez niego umarł Jezus na krzyżu, to także dzięki jego zdradzie dokonało się nasze zbawienie. To jest jedynie dowód tego, że Bóg zawsze pisze prosto, nawet na krzywych liniach, jak to się mówi. A ze zła umie wyprowadzić dobro. Oczywiście, gdyby nie Juda zdradził, to zrobiliby to inni ludzie. Zresztą, jeśli Państwo czytali Ewangelię i czy oglądali nawet film na podstawie Ewangelii, to takich Judaszy było tam wielu, którzy podstawiali fałszywych świadków, żeby Jezusa skazać. To wreszcie ten tłum, który krzyczał, ukrzyżuj go i tak dalej. Można więc tylko spekulować, w jaki sposób Jezus by nas zbawił, gdyby Judasz go nie zdradził. Jedno nie budzi wątpliwości, Jezus i tak by nas zbawił. Odnośnie Judasza zaś nie można umniejszyć jego winy, bo do końca, jak każdy człowiek, miał wolną wolę i mógł nie zdradzić Jezusa. Uczyniwszy to jednak wpisał się w historię jakby tej tajemnicy nieprawości. Faktycznie, drodzy Państwo, nawet do czego są skłonni, by przyznać tutaj rację w myśl całej Ewangelii, pewnego miłosierdzia Bożego, że nawet Judasz, gdyby zdradził, a potem wyznał swój grzech, to miałby przebaczony, ale on nie chciał, żeby ktokolwiek mu przebaczał jego winy, ale oczywiście sam odebrał sobie życie. I tak oto na koniec wypada powrócić do zagadnienia kanonu ksiąg Pisma Świętego, ponieważ Ewangelie gnostyckie są późniejsze od kanonicznych, nie można ich traktować jako przekaźników autentycznej nauki Chrystusa i Kościoła. One już, jak to dzisiaj mówimy, nie były autoryzowane przez apostołów. Jedynie takie kryteria kanoniczności ksiąg Biblii jak... Po pierwsze, czytanie ksiąg we wspólnocie Kościoła pierwotnego jako księgi Pisma Świętego, a więc te Ewangelie czy też listy, które czytane były na początku chrześcijaństwa w pierwszym wieku, to jest jedno z kryterium. Po drugie, apostolskie pochodzenie księgi, czyli na przykład apostoł był jej autorem lub dany autor, tak jak na przykład chociażby Łukasz czy Marek, którzy oparli się na nauczaniu apostolskich, spisali Ewangelię, ale spisane przez nich Ewangelie mogły być autoryzowane przez samych uczniów. I wreszcie po trzecie, treść jakiejkolwiek Ewangelii powinna być zgodna z całością objawienia zawartego w Słowie Bożym. Czyli krótko mówiąc, nie może powstać taka treść, która będzie w kolizji z kanonem Pisma Świętego, która będzie w opozycji, która będzie prowadziła absolutnie zamieszanie. Mogą tylko wtedy dać pewność te księgi, które traktuje się jako natchnione i nimi rzeczywiście są. Inne dzieła, chociaż mogą zawierać świętobliwe historie, osobliwe poglądy czy legendy, nie mogą cieszyć się autorytetem Słowa Bożego, ksiąg kanonicznych. Tym bardziej tyczy się to pism, w których znajdują się poglądy sprzeczne, to o czym mówiliśmy, z całością objawienia, czyli to, co Pan Bóg przekazał właśnie przez ludzi. Chociażby ze względu na kryterium wewnętrznej spójności teologicznej całego objawienia Starego i Nowego Testamentu. Nie można przyjmować więc, że Kościół wygenerował niejako kanon na swoje potrzeby, usuwając z niego to, co nie pasowało do jego doktryny. Można powołać się nawet na wypowiedzi synodów, chociażby w Hipponie w IV wieku, 390 rok, Kartagina, 393 rok, które sankcjonują niejako kanon świętych pism i dowodzą, że jest to i akt jakby ratyfikowania kanonu istniejącego, funkcjonującego już od wieków. A więc już była ta świadomość właśnie, że mamy określony kanon, nie można tam nic dodawać. I te synody potwierdzały już na kilka wieków później. Wszelkie spekulacje dotyczące dokonania jakichś zmian, fałszerstw w Piśmie Świętym wydają się być niedorzecznością, zważywszy na ilość starożytnych rękopisów. To bardzo ważny argument. Proszę zauważyć, że żadne książki, powiedzielibyśmy, żadna twórczość z tamtego wieku, czyli z pierwszego wieku i nieco później, nie ma takich rękopisów. Około 5,5 tysiąca jest rękopisów po grecku, pochodzących z tamtego okresu. Około 10 tysięcy po łacinie, 8 tysięcy w języku etiopskim, gockim, gruzińskim, ormiańskim. Łącznie około 25 tysięcy całościowych bądź fragmentarycznych rękopisów Nowego Testamentu. Jakakolwiek zmiana treści, wiary, na podstawie Pisma Świętego pociągałaby za sobą konieczność dokonania zmian we wszystkich tych rękopisach. Co okazuje się jeszcze trudniejsze, gdy dostrzeże się zasięg ówczesnego chrześcijaństwa, więc rozległość od Wysp Brytyjskich aż do Uralu. Tak więc, jeżeli dzisiaj jest coś odkrywane i ludzie się tym fascynują, warto wiedzieć, że jeszcze nie jedna rzecz zostanie odkryta. Ale jeżeli ona nie koresponduje, że ona treścią swoją rzeczywiście nie wiąże się z tym czystym kanonem Pisma Świętego, nie jest wiarygodna. I ci gnostycy pisali różne rzeczy, dzisiaj one są odkrywane. Ale czy w związku z tym, że coś jest nazwane Ewangelią Judasza, czy Tomasza, czy jeszcze kogoś innego, czy to znaczy, że jest wiarygodna? No niestety, czy raczej stety, nie. Jakiekolwiek więc spekulacje o zmianach w Nowym Testamencie nie mają żadnych podstaw, a mogą brać się na ogół z dzisiejszej mody na ezoteryzm i religię wschodu w duchu New Age, który oferuje poglądy sprzeczne z naukami Pisma Świętego. A proszę zauważyć, że to nie jest zbieżność przypadkowa. Zainteresowanie New Age prowadzi ludzi w tym kierunku, żeby szukać różnych najróżniejszych argumentów, żeby wesprzeć swoją filozofię życia i sięgają także po argumenty z przeszłości w postaci ksiąg apokryficznych. Ostatecznie więc punktem odniesienia dla każdego człowieka powinna być wiara w Boga, który objawia się człowiekowi w osobie Jezusa Chrystusa, wcielonym Słowie i w Słowie spisanym. Historia wczesnego chrześcijaństwa, młodego kościoła walczącego o swoją tożsamość, bo tak właśnie było, walczyła o swoją tożsamość, pośród licznych sekt gnostyckich pokazuje, jak nieraz trudne i wymagające jest trwanie przy prawdzie objawionej przez Boga. Bo ktokolwiek przyjdzie, będzie starał się naruszyć twoje przekonanie, twoje stanowisko. Okazuje się, jak łatwo można odpaść od tak zwanej prawdy, gdy na pierwszym miejscu przestaje się stawiać Pana Boga, a stawia się człowieka. Uzmysławia wreszcie, że to trwanie przy prawdzie nie byłoby możliwe bez pomocy Boga i Jego łaski, że zbawienie nie jest zasługą zdobywaną przez samego człowieka, lecz jest darem Boga, który z miłości zbawia go przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Warto o tym pamiętać, gdy zamieszanie i mętlik różnych nowinek i teorii będzie chciał sfałszować tę prawdę. Tak więc, drodzy Państwo, w to, co często wierzymy jako podstawy naszej wiary, będzie atakowane, być może coraz częściej atakowane, dlatego że następuje jakby polaryzacja różnych poglądów, mieszanka różnych poglądów na tej ziemi, połączenie buddyzmu z chrześcijaństwem, połączenie różnych religii i ludzie mają różne pomysły na swoją wiarę, także na przyszłość tego świata. Więc ten apel jakby tutaj z ostatniej stronicy, który jest kierowany do nas. Po pierwsze, powinniśmy znać Pismo Święte. Wcale to nie jest tak, że ono jest trudne i tylko dla uczonych. Skoro Pan Jezus mówi, że objawił swoją wolę maluczkim, a dalej jest powiedziane, a zakrył przed mądrymi tego świata. Może niekoniecznie tak należy dosłownie to rozumieć, ale ci mądrzy tego świata próbują, tak jak jeden z rektorów uczelni, gdzie miałem przyjemność studiować, powiedział, jakże ja zazdroszczę wiary mojej babci, która czytała słowo i przyjmowała tak, jak ono brzmiało. Natomiast moja wiedza przeszkadza mi. Przeszkadza mi, ja to czuję, że przeszkadza. Poznałem tyle teorii, które istnieją na tej ziemi, żeby nie powiedzieć wszystkie główne teorie. I wcale mnie to nie uszczęśliwiło. Mam trudności, żeby określić swoją wiarę. Można się w tym wszystkim pogubić. Tak więc, drodzy Państwo, bądźmy, tutaj moja skromna rada, ostrożni na wszystkie nowinki, które się pojawiają. Natomiast skupmy uwagę, jeśli tylko mamy w Biblię w naszych domach i możemy otwierać ją każdego dnia. Szczególnie polecam Ewangelię Jana, która jest tak bardzo emocjonalna. Warto czytać poszczególne fragmenty, czy chociażby listy Jana. Tak a propos samego Jana, kiedy umierał, to ponoć, tak jak sprawozdają ci, którzy byli obecni w tamtym czasie, mówią, że kiedy wrócił z wyspy Patmos, tam gdzie był skazany, był to około rok 96, to tak naprawdę mówił słowa do ludzi, miłujcie się. Miłujcie się dlatego, że Bóg jest miłością. Kiedyś zapytano jednego z filozofów polskich, gdyby on chciał, profesora Kotarbińskiego, gdyby chciał zdefiniować w jakiś sposób system, który najbardziej jemu odpowiada, system filozoficzny na tej ziemi, to co by powiedział? On mówi, system, powiedział, najważniejsza jest miłość. To jest najważniejszy system i jest to rzeczywiście dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Nie dajmy sobie wyrwać tego, co jest najcenniejsze i co jest właśnie tym darem. Drodzy Państwo, w drugiej części tu chciałbym podać kilka myśli jeszcze na temat, gdzie spędził swoją młodość Jezus Chrystus. Czy rzeczywiście był w Indiach? Co Jezus robił między 12 a 30 rokiem życia? Dlaczego Ewangelie nie poświęcają miejsca temu okresowi Jego życia? Odpowiedź na te pytania jest stosunkowo prosta. Ewangelie koncentrują się na 3-letniej służbie mesjańskiej Jezusa. To było główne zamierzenie autorów Ewangelii. Co zaś tyczy się owych brakujących, tak zwanych 18 lat, Nowy Testament, czyli od 12 do 30 roku życia, Nowy Testament podsumowuje je słowami. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. A więc rozwijał się prawidłowo. Zanim odpowiemy szerzej na pytanie, dlaczego młodości Jezusa poświęcono w Biblii tylko jedno zdanie, zauważmy, że powyższy cytat sumujący jego młodość nie zawiera żadnych aluzji do podróży na wschód. Wiele światła na to, jak Jezus spędził młodość, rzuca pewien epizod z początku jego służby. Gdy Jezus liczył sobie około 30 lat, w Nazarecie poproszono go w synagodze do odczytania pisma. Jezus rozwinął zwój Izajasza i bez szukania odnalazł potrzebny fragment i to z Ewangelii Łukasza 4,17. Dowodzi to wyśmienitej znajomości Starego Testamentu, gdyż w starożytnych zwojach trudno było znaleźć poszukiwany tekst. Wersety były nieponumerowane, zdania pozbawione znaków interpunkcyjnych, pisano bez przerw między słowami, nie mówiąc już o tym, że pismo hebrajskie nie miało samogłosek. Odszukanie w kilkumetrowej długości zwoju Izajasza jakiegoś wersetu było więc trudnym zadaniem, nawet dla kogoś zaznajomionego z jego treścią. W swojej młodości Jezus musiał spędzić wiele czasu studiując pismo, skoro znał je aż tak dobrze. Do tego odnosi się tekst Nowego Testamentu, który mówi, że w dzieciństwie Jezusowi przybywało mądrości, wzrostu w łasce u Boga i u ludzi. A więc musiał się tego wszystkiego nauczyć, musiał mieć czas, żeby tego się nauczyć. Zawód Jezusa wskazuje, że spędził swoją młodość w Nazarecie. W tych czasach ojciec przyuczał syna do swego zawodu od dzieciństwa. Zauważmy, że Jezus znany był w Nazarecie nie tylko jako syn cieśli, według Mateusza 13 rozdział, lecz jako cieśla, a więc był cieślą według Ewangelii Marka 6 rozdział i 3 wiersz. Dowodzi to, że przed rozpoczęciem swej służby mesjańskiej w wieku 30 lat Jezus pracował i był znany jako cieśla w Nazarecie. Późniejsze wypowiedzi Jezusa potwierdzają dobrą znajomość tego fachu i zawodu. I tutaj mamy cytaty właśnie w odniesieniu do tego, co robił. Justyn Męczennik, który żył na przełomie I i II wieku, napisał, że Józef specjalizował się w wyrobie drewnianych jarzem i pługów, w czym pomagał mu Jezus, a jakość ich produktów była tak dobra, że niektóre były w użyciu jeszcze w połowie II wieku. A więc pewne produkty, które sam Jezus wytworzył, przetrwały około 100 lat, prawda, do następnego wieku. Ewangelie sprawozdają, że Jezus przez całe swe ziemskie życie miał zwyczaj uczęszczania na sobotnie nabożeństwa, które służyły głównie poznaniu Słowa Bożego. Fantazje, że Jezus mawiał mantrę czy ćwiczył jogę na Dalekim Wschodzie, nigdzie nie są wspomniane, zaś wspominają Ewangelie o jego pracy ciesielskiej w Nazarecie. Kiedy uczył uczniów modlitwy, zwracał uwagę na to, żeby nie być wielomównym jak poganie, a więc formy modlitewne stosowane na przykład w buddyzmie nie byłyby do zaakceptowania przez Jezusa. Nauczał zupełnie czegoś innego, nie żadne mantry, nie żadne powtarzanie melodyczne pewnych zwrotów. Opowiastki typu pobytu Jezusa na wschodzie cechuje beztroska, ignorancja co do uwarunkowań kulturowych w Judei. Jezus, który okazywał wzorowe posłuszeństwo prawom Starego Testamentu, musiałby złamać wiele z tych praw, aby żyć zgodnie z praktykami i wierzeniami wschodnich religii. Musiałby oczywiście całkowicie jakby zaprzeczyć pewnym oczywiście tezom, które wypływały z religii Starego Testamentu. Faryzeusze i kapłani żydowscy, którzy czyhali na pretekst, aby oskarżyć Jezusa o łamanie prawa, pomówili go o wiele rzeczy, to bardzo ważny argument, pomówili go o wiele rzeczy, lecz nie o bałwochwalstwo. Nie zarzucili mu też nigdy związku z obcymi religiami, ani promowania ich, a uczyniliby to, gdyby mogli, ponieważ antagonizm wobec obcych wpływów był wówczas w Judei bardzo silny. Tak więc wszystko, co pogańskie, wszystko, co nieżydowskie, to oczywiście budziło wstręt. Teraz wyobrażacie sobie państwo Jezusa, który naucza religii jakiejś według ich przekonania pogańskiej. No oczywiście jest to niemożliwe. Ewangelie powstały w ciągu jednej, najwyżej dwóch generacji od śmierci Jezusa. Natomiast fantazje, które posyłają go na wschód czy zachód, powstały znacznie później i nie mają na swe poparcie żadnych dowodów historycznych. Dlatego Ewangelie tak lakonicznie sumują kilkanaście lat życia Jezusa. Słowo Ewangelia znaczy dobra nowina. Ewangelie nie stanowią biografii Jezusa z Nazaretu, lecz są sprawozdaniem o jego zbawczej służbie mesjańskiej, czyli koncentrują się szczególnie na tych 3 latach. Służbę mesjańską Jezus rozpoczął dopiero w wieku 30 lat. Żydzi uważali, że ten wiek uważali za początek męskiej dojrzałości. Dlatego z jego dzieciństwa Ewangelie opisują tylko narodziny, gdyż były wypełnieniem starotestamentowych proroctw mesjanistycznych. Dlatego wspominali, że właśnie tak się stało, że te proroctwa się wypełniły. Później Ewangelie koncentrują się całkowicie na służbie mesjańskiej Jezusa. Wcześniejsze lata po prostu nie były dość istotne, aby zająć miejsce ostatnich 3 lat jego życia, czy jakby przesłonić. A nawet wśród wydarzeń tych ostatnich 3 lat ewangeliści musieli dokonać selekcji, jak napisał apostoł Jan. Musieli dokonać selekcji. I tutaj czytamy, wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało spisać. To mówił jeden z apostołów, Jan. Te 3 lata, które Jezus przeżył, to co powiedział, to co przekazał, to co uczynił, było tak wielkie i tak obszerne, że jak jeden z apostołów mówi, trzeba było, by oczywiście cały świat rozmaitych książek zapisać, żeby to wszystko opowiedzieć. A gdzie jeszcze historia jego młodego wieku, żeby to wszystko spisywać? Nikogo to nie interesowało, ale dzisiaj się to wykorzystuje. A jeżeli jest milczenie, no to pojechał do Indii, tam się wszystkiego nauczył. No, można naprawdę różne teorie podstawiać. Czy Jezus był na wschodzie? Nie, nie był, gdyż nie ma po takiej podróży śladu ani w jego nauczaniu, ani w Ewangeliach, ani w żadnych innych historycznych źródłach. Co Jezus robił, zanim rozpoczął służbę mesjańską? Czytamy, studiował Słowo Boże. Pracował jako syn cieśli, następnie jako cieśla. W naukach Jezusa brak jakiegokolwiek elementu religii wschodu. A przecież spędzona tam młodość musiałaby pozostawić ślad na jego naukach. No to jest niemożliwe, jeżeli by tam przeszedł jakieś studia. Jezus, który często cytował pisma proroków bożych, ani razu nie nawiązał do hinduskich Ved, czyli świętych ksiąg, ale raczej przeciwny był tym teoriom. Na przykład według wschodnich religii do zbawienia prowadzi wiele dróg. Tymczasem Jezus powiedział, że jest tylko jeden Bóg i jedna droga, która prowadzi do zbawienia. I mówi, ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jeden oczywiście z wielu przykładów. Tak więc, drodzy, to tyle, jeśli chodzi o ewentualną wędrówkę Jezusa Chrystusa gdzieś na wschód. Drodzy Państwo, mam jeszcze pokusę, ale to tylko dla tych, którzy chcą troszkę dłużej zostać. Mianowicie chciałbym odpowiedzieć na pytanie, najpierw krótko, a jeżeli kto chce dłuższej odpowiedzi, to musiałby pozostać na ten film. Mianowicie proszę jeszcze przerzucić dalsze slajdy. Jaki jest wiek naszej Ziemi, ile ma lat Ziemia? To trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale chciałbym się ustosunkować krótkimi zdaniami. Ostatecznie wiek Ziemi nie może zostać udowodniony. Niezależnie od tego, czy Ziemia ma 6 tysięcy lat, co jest możliwe, czy 4 miliardy 600 milionów lat, oba te poglądy i wszystkie inne bazują na wierze i na przypuszczeniach. Oczywiście trzeba wiary w te poglądy, tylko gdzie większej trzeba wiary? Ci, którzy uznają ponad 4 miliardy lat, używają metod takich jak datowanie radiometryczne, uważają, iż żadne wydarzenie historyczne nie mogło wpłynąć na rozkład radioizotopów. Ci, którzy uznają 6000 wiek Ziemi, wierzą, że Biblia ma rację i że inne czynniki tłumaczą pozorny wiek Ziemi. I są to na przykład potop lub fakt, że Bóg stworzył wszechświat w takim stanie, w jakim dziś jest on już, jaki był przy stworzeniu. Na przykład Bóg stworzył Adama i Ewę jako dorosłych przedstawicieli rodzaju ludzkiego. Gdyby w tamtym czasie jakiś lekarz zaczął badać Adama i Ewę, w dniu ich stworzenia stwierdziłby, że mają około 20 lat lub są w wieku, na jaki wyglądają, podczas gdy Adam i Ewa tak naprawdę mieli wtedy zaledwie jeden dzień. Jak powiedzieliśmy, trzeba wierzyć w poglądy, które są przedstawiane, ale chciałbym, jeżeli ktoś poszukuje naukowych odpowiedzi na to, dlaczego możemy uważać świat za młody, bardzo młody, to odpowiadają na to profesorowie, doktorzy, którzy zajmują się właśnie tym zagadnieniem od strony naukowej. Film jest absolutnie fantastyczny i dlatego jeśli ktoś ma trochę czasu, on trwa trochę więcej jak pół godzinki, Więc serdecznie zapraszam, ten film za chwilę puścimy. Jeśli by ktoś w trakcie miał wyjść, to oczywiście nie będziemy to uważali za niestosowne, tyle że proszę to zrobić jakoś dyskretnie. Ale naprawdę polecam ten film, bo warto go obejrzeć i dowody, które są przedstawione, naprawdę przemawiają do naszego umysłu.